Chwała Bogu. Słowo Boże mówi, zaufaj Panu, jeszcze Go będziesz wysławiać. Kiedy dostałem takie słowo na dzisiaj, to było tak, że najpierw już wiedziałem, o czym będę mówił, ale jeszcze długo nie wiedziałem jak. I kiedy próbowałem się dowiedzieć, to stało się to inaczej niż zwykle, bo Duch Święty użył innego z braci. 10 dni temu pastor Jan mówił z tego miejsca kazanie i kiedy przekazał swoje przesłanie dla Kościoła, to jednocześnie zaczął też mój temat i pokazał mi jak. I już wiedziałem, dziękuję Ci Panie. To tak chcesz, żeby to było powiedziane. Bo mówił wtedy o dwóch burzach. O burzy na Morzu Galilejskim i o burzy na Morzu Śródziemnym. Zestawienie tych dwóch sytuacji, o których opowiadał wtedy pastor Jan, naprawdę daje do myślenia. Bo z jednej strony tak, mamy Morze Galilejskie, czyli to się nazywa dzisiaj Jezioro Tyberiackie. Normalne jezioro śródlądowe, słodkowodne. Ja sprawdziłem sobie w encyklopedii, czyli w internecie. Ono ma 21 km długości i 13 km szerokości. Czyli jest tak 2-3 razy dłuższe od naszego jeziorka i ze 2-3 razy szersze. Takie jeziorko, otoczone gdzieś tam z jednej strony trochę wolnego, drugiej trochę gór. Płynie łódź, na łodzi 12 ludzi, czyli to nie była łódeczka taka, jak tu u nas wędkarze wypływają, żeby się minąć na tej to kolebią, tak? 12 ludzi płynęło i to było 12 apostołów. 12 wybranych uczniów Jezusa, którzy spędzali z Nim od wielu miesięcy, nie wiem w którym momencie dokładnie to było tej wspólnej drogi, ale to było wiele miesięcy przebywania razem z Jezusem. To byli apostołowie silni grupą w jedności. Oni rozmawiają, oni mogą się wspierać nawzajem. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus ich posyłał, żeby głosili słowo, to wiedział, że może nie być łatwo, że będą trudności, że będą przeciwności i posyłał ich po dwóch. Szli po dwóch i dzięki temu mogli się wspierać nawzajem, było im raźniej i przechodzili przez te trudności i wrócili szczęśliwi. Tak? Uśmiechnięci wrócili po dwóch, a tam było takich dwóch jak sześć. Wszystkich 12 na jednej łodzi. Nie wiemy, jak długo byli narażeni na te złe warunki. Wypływali i była pogoda. O 3 straży nocnej, może 2 godziny już wiało, może 4 godziny wiało. Na tyle długo wiało, że wzbudziło falę na tym jeziorze. No ale jaka duża mogła być ta fala na takim jeziorze? Ale to wystarczyło, żeby ich serca były strwożone. Jedna z Ewangelii, Ewangelia Marka 6,48 podaje, że kiedy Jezus szedł po wodzie, to miał zamiar ich wyminąć. On ich chciał spotkać na drugim brzegu. Oni mieli sami dopłynąć, o własnych siłach, chociaż silni grupą, tak? A Jezus miał się z nimi spotkać po drugiej stronie. Ale kiedy zobaczył, w jakim są stanie, no to ich nie wyminął. Tylko zatrzymał się, objawił im się, przemówił do nich i uczynił dla nich cud. Uciszył burzę i zabrał ich na drugi brzeg. Więc w jakim stanie Pan Jezus ich zobaczył? Ano w takim stanie ich zobaczył, że powiedział, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. Czyli zobaczył ich w strachu. Zobaczył ich zatrwożonych, w zwątpieniu. Zobaczył ich osamotnionych. Jakiś przedsmak tego, co im mówił, że jak owce bez pasterza. Oni się poczuli jak owce bez pasterza, bo zaczęło wiać i bujać. A spójrzmy na tę drugą burzę. Burzę na Morzu Śródziemnym. To jest największe morze zamknięte, takie śródlądowe, jakie istnieje na tym globie. 8 razy takie, jak cała powierzchnia Polski. Ma średnią głębokość 1,5 kilometra. Ile to jest wody? Jaka tam powstaje fala, jak wieje? I na tym morzu szaleje burza. Burza spowodowana, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, przez huragan Eurakylon. No musiał być wiatr nieprzeciętny, skoro nadano temu huraganowi imię i je potem pamiętano. Kiedy Łukasz spisywał Dzieje Apostolskie, to on pamiętał, że to wtedy jak było, jak wiał Eurakylon. To jest tak, jak Amerykanie nadają tym swoim huraganom imiona. I te imiona popadają w niepamięć, ale Katrinę wszyscy pamiętają. Tak? Dlaczego? Bo zniszczyła Nowy Orlean, bo to był huragan nieprzeciętny. Tak samo sądzę, że tutaj to nie był byle wietrzyk. I wiało tak, że czytamy, że już na drugi dzień wyrzucili cały ładunek. Czyli nie tylko nie zarobili na transporcie, ale ponieśli wielkie straty. Żeby ratować życie, wyrzucili cały ładunek. Na trzeci dzień czytamy, że wyrzucili cały osprzęt okrętu. Wszystko, co nie było potrzebne do walki z tą burzą, a gdzieś tam się przewalało z burty na burtę i przeszkadzało i powodowało przechyły. Wszystko wyrzucili, żeby ocaleć. I czytamy w 27 rozdziale, 20 wierszu Dziejów Apostolskich, że burza szalała dalej z nie mniejszą siłą. Czyli to trwało i trwało i trwało. A w 27 wierszu, że tak trwało przez 14 dni i nocy, nie od 2 godzin czy od 4, 2 tygodnie. Tak, że, i znowu cytat z Dziejów Apostolskich, wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu zanikać. I na tym statku nie było 12 apostołów, tylko jeden, Paweł. I nie był otoczony przyjaciółmi, braćmi, uczniami, innymi apostołami, ale płynął w charakterze nie pasażera, tylko więźnia i otoczony przez eskortujących go strażników. I w pewnym momencie Paweł mówi do tych ludzi, którzy go wieźli tam, żeby go więzić w Rzymie. Dzieje 27-25. Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie, ufam bowiem Bogu. Tam Jezus zatrzymuje się, miał przejść obok, zatrzymuje się po to, żeby dodać im odwagi i otuchy, bo widzi, że zwątpili. A tu Paweł dodaje im otuchy i odwagi. Ten, którego wieźli jako więźnia. Czym różnili się ci ludzie wtedy, w tamtej sytuacji burzy? Na pewno różnic było wiele. W ogóle różnili się wszyscy bardzo. To były inne osoby. I również w tej sytuacji można by rozprawę pisać i analizować te różnice, ale nie będziemy tego robić. Skupmy się na tym, co tam jest dokładnie powiedziane, a tam różnica ta jest opisana słowami, a dokładnie 2 słowami. 2 słowa czynią różnicę. To jest ufność Bogu. Paweł ufał Bogu. Powiedział do tych ludzi, ufam bowiem Bogu. A potem co zrobił? Usiadł i zjadł posiłek. Wyobraźcie sobie, ta burza szalejąca, wszystko latają, tam nie wiem, te liny, żagle, co tam jest. Woda chlapie, a on siedzi i wsuwa, a oni zieloni wszyscy, a on siedzi i wsuwa, bo on naprawdę myślał to, co mówił. On ufał Bogu. On w tym momencie wiedział, że będzie dobrze i koniec. I dlatego mógł usiąść i zjeść z apetytem. Zaś do tamtych 12 na tym jeziorze Jezus powiedział, ufajcie, ja jestem. Jezus im powiedział, czego im brakuje, co muszą zrobić. On powiedział, ufam Bogu, a Jezus do nich mówi, wy ufajcie. To znaczyło oczywiście, ufajcie, bo to ja przyszedłem do was po wodzie, a nie żadna zjawa, tak jak wam się zdawało. To znaczyło też, ufajcie, bo ja już jestem z wami, już nie jesteście sami, nie jesteście porzuceni. Nie myślcie, że zostaliście sami, bo ja jestem, ale to znaczyło także coś więcej, ponieważ Jezus mówiąc im, ufajcie, ja jestem, użył imienia Boga. Użył słów, które użył Bóg, kiedy objawił Mojżeszowi swoje imię. Pamiętacie, Mojżesz pytał Pana o imię, co mam powiedzieć temu ludowi, że kto mnie posłał? Ja jestem cię posłał. Powiedz temu ludowi, że posłał cię ja jestem. I również tymi słowami w Nowym Testamencie sam Pan Jezus nazwał siebie. W Ewangelii Jana 8:58 czytamy o tym. Rozprawiając z Żydami odpowiedział im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. I to w greckim przykładzie te same słowa, co tam na jeziorze. Ufajcie, jam jest. W Wtedy porwali kamienie, aby rzucić się na Niego. Dlaczego porwali kamienie? Bo zbluźnił, bo nadał sobie imię, które tylko Bogu się należało. Jak mógł powiedzieć o sobie, jam jest? Nie miał prawa. A my wiemy, Jezus wiedział, że miał prawo. I wtedy Jezus mówi do nich, nie tylko ufajcie, bo już jestem z wami, już nie musicie się bać, ale powiedział do nich, ufajcie, jam jest. Czyli ufajcie Jahwe, ufajcie Bogu. Nie bójcie się. Czy warto ufać Bogu? Nawet na tym przykładzie apostołów pośród burzy, na tych dwóch morzach, mogę powiedzieć za siebie i pewnie większość z was zgodzi się ze mną, że no wolałbym się czuć pośród burzy tak jak Paweł się czuł tam na Morzu Śródziemnym, niż tak jak oni się czuli na Galilejskim, chociaż to były burze nieporównywalne. Wolałbym się czuć tak jak Paweł, usiąść i zjeść spokojnie posiłek, mając tą ufność Bogu. Wolałbym się czuć tak jak Paweł, a nie tak jak jego towarzysze, którzy Boga nie znali w ogóle. I tak jak tych 12 apostołów, którzy znali Boga, ale którym zabrakło ufności. Ale jest też coś więcej niż czuć się dobrze, bo ufam Bogu. Bo zaufanie Bogu to nie tylko poprawia samopoczucie. Nie będę się bał, bo ufam Bogu. Tak? Jak się człowiek mniej boi, to i lepiej się czuje. Łatwiej znosi przeciwności. Idzie do przodu. Tak? Nie chodzi tylko o to, co się dzieje w naszych myślach i w naszej psychice. Zaufanie Bogu, wierzę, jestem pewien, że także zmienia realnie sytuację. Najpierw w świecie duchowym, ale w świat natychmiast wpływa na to, co się dzieje w świecie cielesnym, w tym, co nas otacza. I to nie tylko dlatego, na przykład, że przewlekły stres, wiadomo, że szkodzi zdrowiu i skraca życie. A człowiek, który ma ufność i który się nie boi, nie żyje w przewlekłym stresie. Mówimy czasem o kimś, że takiemu to dobrze, on się nie martwi, nie? Mówimy, że jest naiwny, że nie ma wyobraźni, nie wie, co się może wydarzyć. Ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że mu się lepiej żyje, że on się lepiej czuje z tym, że on to pożyje. A mnie to zżerają te niepokoje o to, co będzie z tym, co będzie z tamtym. Nie tylko dlatego ufność Bogu zmienia realnie sytuację, że wpływa na psychikę. Popatrzmy na Dawida, na króla Dawida, wcześniej na pasterza Dawida, który został nazwany przez Boga człowiekiem według mojego serca. Tak powiedział o nim Bóg. Dawid, człowiek według mojego serca. Między innymi właśnie dlatego, że Dawid ufał Bogu. I on nie tylko pięknie to wyznawał, możemy o tym czytać, ale tak właśnie żył. Bo my nie tylko czytamy to, co Dawid napisał w psalmach, jak modlił się do Boga, jak go wysławiał, ale też poznajemy historię życia Dawida w księgach Samuela i wiemy, że on doświadczał tego, co to jest burza, że potrafił zaufać Bogu pośród burzy i że on doświadczał tego, co zaufanie Bogu wnosi, jak zmienia sytuację. I dopiero dzielił się tym doświadczeniem. Więc to jest przekonujące dla mnie, co mówi Dawid o zaufaniu i o tym, co zaufanie Bogu robi w życiu, ponieważ on to ćwiczył na co dzień i mówił ze swojego doświadczenia. W najtrudniejszych sytuacjach czytamy, że podejmował decyzje na podstawie tego, że ufał Bogu. Zaczynając od historii z Goliatem. Nie był jeszcze żadnym królem. Był namaszczony przez proroka Samuela. Wiedział o tym on, wiedzieli jego rodzice, tam jego bracia, którzy już mieli pewnie na to. No reagowali, tak? Najmłodszy, rudy, najmniejszy i jego przedprorok namaścić na króla kiedyś tam w przyszłości. A to tylko pastuch, tak? Zajmij się owcami. Po co tu przyszedłeś do naszego obozu? Mówią do niego. Ale kiedy usłyszał, co mówi Goliat, Dawid zaufał Bogu i stanął do rozprawy z Goliatem. I czytamy, że Goliatowi, który mu ubliżał, odpowiedział tak. 1 Samuela 17:45. Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana Zastępów. I Dawid nie przyjął zbroi i miecza od Saula, który chciał go wyposażyć. A Saul miał najlepszy miecz, jaki był w Izraelu, najlepszą zbroję. Dawid wyszedł z procą i z kijem na Goliata. Na podstawie zaufania Bogu. I później widzimy dalej, wielokrotnie i wielokrotnie. Na przykład kilkukrotnie Dawid miał okazję załatwić sprawę z Saulem. Zabić po prostu Saula, swojego wroga, który go już prześladował, który wysyłał za nim pościg i pogoń, który chciał go zabić wiele razy własną ręką, który kazał go zabić, który go ścigał. I towarzysze Dawida mówią, popatrz, bo to sam Bóg wydaje go w twoje ręce, żebyś go zgładził. Mamy spokój wreszcie z nim. Ale Dawid tego nigdy nie zrobił i zabronił też Abiszajowi, mówiąc do niego, że to tylko Bóg ma prawo to zrobić, a on, że Bóg odda mu sprawiedliwość, a ja, mówię, nie podniosę ręki na pomazańca pańskiego. Zaufam Bogu, że on tą sprawę rozwiąże. I tak było kilka razy. Albo inna historia, też z pierwszej księgi Samuela z 30 rozdziału. 3-8, przeczytam. A gdy Dawid i jego wojownicy weszli do miasta, było ono spalone, a ich żony, ich synowie i córki uprowadzeni. I wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim było, głośnym płaczem, tak że im wreszcie nie stało łez do płaczu. Zostały też uprowadzone obie żony Dawida, Achinoam z Jezreeli i Abigail, wdowa po Nabalu z Karmelu. Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek, lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, swoim Bogu. Tak jest napisane. I rzekł wtedy Dawid do kapłana Ebiatara, syna Achimeleka, przynieś mi efod. I Ebiatar przyniósł efod Dawidowi. Dawid zapytał się Pana tymi słowy, jeśli puszczę się w pogoń za tą zgrają, to czy ich dogonię? I rzekł mu, puść się w pogoń, a na pewno dogonisz i wyratujesz. Na podstawie zaufania Bogu postąpił Dawid. Tak? Nie na podstawie sytuacji, która była, to była wielka burza. Nie dość, że stracił swoich bliskich, tak jak wszyscy, to jeszcze inni wojownicy, ci, którzy za nim poszli, chcieli go ukamienować. To twoja wina. Po co nas wywlokłeś na jakąś wyprawę, gdzieś się szwędaliśmy po pustyni, zostawiliśmy nasze żony, nasze dzieci tutaj w tym obcym mieście i gdzie one teraz są? Podobnie było, kiedy prorok Gad zapowiedział mu karę. Tak? Kiedy Dawid w późnych latach swojego panowania był taki moment, że popadł w pychę. Postanowił policzyć ten lud, który należał do Pana, tak jakby to był jego lud, jego własność. I przyszedł do niego prorok Gad i powiedział mu, że zgrzeszyłeś przeciwko Bogu i Bóg się o to upomina. Wtedy Dawid odpowiedział Gadowi tak, 2 Samuela 24:14. Jestem w wielkiej rozterce, ale proszę, byśmy raczej wpadli w rękę Pana, gdyż wielkie jest Jego miłosierdzie, lecz w rękę człowieka wpaść nie chcę. Dawid pokazał, że ufa Bogu w czasie burzy i pokazywał to przez całe życie, a potem mógł zaświadczyć tak, jak to czytamy w psalmach Dawidowych. I w drugiej księdze Samuela, tak? Na przykład 2 Samuela 22:3. Bóg skałą moją, Jemu ufam, tarczą moją, rogiem zbawienia mego, schronieniem moim i ucieczką moją. 22:31. On jest tarczą dla wszystkich, którzy Mu ufają. Jak ktoś tak mówi, to może, wiecie, słyszał, mądry jest, tak mówi Słowo Boże, ale Dawid mówi z tego, co przeżywał. Z tego, co przeżywał. Psalm 2:2. Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają. To nie chce być szczęśliwy. Którzy Mu ufają. Psalm 5:12. Lecz rozradują się wszyscy, którzy Tobie ufają. Będą się głośno weselić na wieki. Któż z nas nie chce się radować? Szczególnie ci, którzy przeżywają smutek, tak bardzo tęsknią, żeby wreszcie się rozradować, żeby zapomnieć o smutku, żeby się weselić. Słowo Boże mówi, ci, którzy Tobie ufają, rozradują się. Psalm 22:5-6. Tobie ufali ojcowie nasi, ufali i wybawiłeś ich. Tobie zaufali i nie zawiedli się. 28:7. W nim zaufało moje serce i doznałem pomocy. Dawid oczekiwał pomocy, ufał Panu, Bóg pomagał Dawidowi. Psalm 32:10. Kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza. Halleluja. 34:23. Pan wyzwala duszę sług swoich i nie będą ukarani ci, którzy Mu ufają. A to już zapowiedź wielkiego planu zbawienia. Zbawienia, wybawienia od grzechów w krwi Jezusa, ale na podstawie naszej wiary, na podstawie tego, że zaufamy Bogu, że krew Jezusa wystarczy. I że kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi, On wybacza ci twoje grzechy. Nie będziesz ukarany, ale zaufaj Bogu. Zaufaj w ten Jego plan zbawienia. 37:5. Powiesz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. To chyba ulubiony mój. Zaufaj Panu, a On wszystko dobrze uczyni. Tak, jest tak wiele wariantów, tak wiele sytuacji, jak może się rozwinąć to, co się dzieje. Nie sposób wszystkiego prześledzić. Nie możesz nawet się modlić szczegółowo, Panie, a gdyby się stało tak, to ja Cię proszę, Ty to weź to wyprostuj tak. I o ileż łatwiej naprawdę jest powiedzieć, Panie, Ty wierzę, że Ty sam wszystko dobrze uczynisz. Ja nie wiem jak, ja nie wiem co, nie wiem jak to się skończy, ale wiem, że jeżeli to Ty zrobisz, to Ty to dobrze uczynisz. Ja nawet nie wymyślę, jak to ma być. I w wielu innych miejscach, nie tylko Dawid w swoich psalmach, ale w wielu innych miejscach Biblia zachęca nas do tego, żeby Bogu zaufać. Na przykład syn Dawida Salomon pisze w Księdze Przypowieści takie rzeczy, że kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi, 28-26, ale kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. Przypowieści 29-25. Albo drugie takie zestawienie. Kto ufa swojemu bogactwu, ten upadnie, 11-28, ale kto ufa Panu, bywa nasycony, 28-25. Ja osobiście jestem przekonany i do mnie świadectwo Dawida przemawia najmocniej. Dlatego, że tak jak powiedziałem, wiem, że Dawid naprawdę tak żył. Że on ufał Panu i żył na podstawie zaufania Panu i podejmował decyzje na podstawie swojej ufności, którą miał w Panu. I jego świadectwo jest takim świadectwem życia. To nie jest tylko słowo mądrości. To jest świadectwo z życia. Więc ufać Bogu jak Dawid. I doświadczać tego, co zaufanie Bogu czyni w moim życiu, tak jak Dawid. Tego by się chciało. Tego byśmy pragnęli. Umieć ufać Bogu tak jak Dawid i przeżywać to, jak Bóg reaguje na to zaufanie, tak jak przeżywał Dawid. I dziękować Bogu tak jak Dawid. Chwalić Go tak jak Dawid. Bo znów zaufałem Panu, a On wszystko dobrze uczynił. Halleluja. Czy ufamy więc Bogu? Czy ufamy Bogu jak Dawid? Albo jak Paweł, o którym dzisiaj też wspominaliśmy. Czy ufamy Bogu jak Dawid albo Paweł? Łatwo powiedzieć ufam Bogu. Szczególnie łatwo powiedzieć ufam Bogu, kiedy świeci słońce, kiedy wszystkie sprawy dobrze się układają. To nie jest trudne powiedzieć ufam Bogu. Ale Dawid albo Paweł mówili tak, kiedy niebo było zaciągnięte ołowiem i kiedy wszystkie sprawy szły źle. To oni mówili ufam Bogu. Nie bójcie się, ufam bowiem Bogu. I co najważniejsze, oni postępowali na podstawie tego zaufania. Czyli dawali dowód, że to nie są puste słowa. Bo tak jak Dawid, który na przykład ukrywając się w jaskiniach przed ludźmi, którzy mieli go zabić, na rozkaz Saula mówi, nie podniosę ręki na pomazańca pańskiego, zostawiam to Bogu, On sam mnie wybawi. Tak podobnie Paweł. Paweł idący do Jerozolimy i wszyscy mu mówią, nie idź, bo zostaniesz tam uwięziony. Ale Paweł idzie, bo to Bóg posyła go do Jerozolimy. Nie na podstawie ufności, że jakoś to będzie, że wierzę, że Bóg nie pozwoli, żebym był uwięziony. Tyle razy Bóg mnie wyrwał z rąk tych oprawców, którzy chcieli mnie ukamienować i tak dalej. Uciekałem przez mur, uciekałem na różne sposoby. Tak? Niektórych Pan musiał do porządku doprowadzić, żeby dali mi spokój, tak? Jak ten zarządca więzienia, który ich przyjmował później i gościł Pawła i Sylasa. Więc Bóg się zatroszczy, żeby mi tam włos z głowy nie spadł. Nie, Paweł ufa Bogu, chociaż wie na pewno, że będzie tam uwięziony. On wie, że idzie tam i że go tam uwiężą i że to się dobrze nie skończy i Paweł dalej ufa Bogu. To opisane to jest w Dziejach Apostolskich, 21 rozdział, 10-14. Nadszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabus i przyszedłszy do nas wziął pas Pawła. Związał sobie nogi i ręce i rzekł, to mówi Duch Święty, męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan. A gdy to usłyszeliśmy, prosiliśmy, zarówno my, jak i miejscowi, aby nie szedł do Jerozolimy. Wtedy Paweł odrzekł, co czynicie płacząc i rozdzierając serce moje? Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. A gdy się nie dał nakłonić, daliśmy spokój i powiedzieliśmy: niech się dzieje wola Pańska. Ten człowiek potrafił ufać Bogu. Więc czy ufamy Bogu? Nie tylko czy ufam Bogu, że mnie uzdrowi, ale czy ufam Bogu, nawet jak mnie nie uzdrowi? Czy ufam Bogu, że uczyni tak, jak ja chcę? Czy też ufam Bogu, że będzie tak, jak On chce, jakakolwiek jest Jego wola? I to mi już wystarczy, bo mam do Niego zaufanie. To mi już wystarczy. Ufam Bogu, że jestem w Jego planie. Nie wiem, jak to się skończy, co Bóg zrobi, ale ufam Bogu, że jestem w Jego planie i że On myśli o mnie, że się o mnie troszczy, że się troszczy o mój dom, o moją rodzinę. Że Jego myśli o mnie są myślami o pokoju, jak mówił prorok Izajasz. Tak? Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Czy to mi wystarczy? Czy muszę dostać rozwiązanie takie, jakiego oczekuję? Myślę, że chociaż łatwo powiedzieć, ufam Bogu, to czasem trudno zrobić, a zbywają okoliczności, że bardzo trudno zrobić. O, bo przypominają mi się ci młodzieńcy izraelscy na dworze króla Nabuchodonozora, którzy nie oddawali pokłonu złotemu posągowi. Doniesiono o tym Nabuchodonozorowi. On ich kazał przyprowadzić do siebie i mówi: nie chcecie się pokłonić mojemu Bogu? Oto na dźwięk tych instrumentów, które zaraz zabrzmią, pokłońcie się mojemu Bogu i temu złotemu posągowi, bo jak nie, to każę was wrzucić do pieca rozpalonego. I który Bóg wyrwie was z mojej ręki, mówi do nich. A oni mówią tak: wiemy, że nasz Bóg, jeśli zechce, może nas wyrwać z twojej ręki, ale nawet jeżeli tego nie zrobi. To jest niesamowite, ale nawet jeżeli nie, to my i tak będziemy chwalić tylko naszego Boga. Więc ufam Bogu, że mnie na pewno wyrwie z twojej ręki, czy ufam Bogu, czy mnie wyrwie, czy mnie nie wyrwie. Wiem, że On może. Nie wiem, czy to zrobi. Ale wiem, że On ma plan. I ufam Bogu, ufam w Boży plan. Do końca. Więc czasem bardzo trudno jest tak powiedzieć, jak ci trzej. Albo wręcz nie umiemy tak powiedzieć. Ponieważ jesteśmy tylko ludźmi i wcale nie jesteśmy lepsi od apostołów Piotra, Jana, Jakuba, Andrzeja i innych, którzy płynęli z nimi na łodzi po Morzu Galilejskim. A okoliczności naszego życia bywają trudniejsze i te trudności trwają często wiele, wiele dłużej niż ich burza na Jeziorze Tyberiackim. A przecież pomimo to jestem pewien, że warto ufać Bogu. Jestem pewien, że warto ufać Bogu. Bo On jest tarczą dla wszystkich, którzy Mu ufają, jak mówił Dawid, który to przeżył na sobie. I warto ufać Bogu, zwłaszcza w czasie burzy. Chociaż wtedy najtrudniej, ale zwłaszcza wtedy warto ufać Bogu. Izajasza 50:10 czytamy: kto chodzi w ciemności i nie jaśnieje mu promień światła, ten niech zaufa imieniu Pana. I niech polega na swoim Bogu. Właśnie ten, który chodzi w ciemności, niech szczególnie zaufa swojemu Bogu. W psalmach 42 i 43, które Dawid pisał, kiedy był w trudnym położeniu albo bardzo trudnym, woła wiele razy w taki sposób, w jaki dzisiaj rozpocząłem. Mianowicie mówi: ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. Chociaż jest... No, nie powiem. Źle mu było. Im gorsza sytuacja, im bardziej człowiek przytłoczony okolicznościami, im bardziej człowiek smutny, przybity, a wszelka nadzieja zaczyna zanikać, jak pisał, jak czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, tym trudniej jest zaufać Bogu, ale jednocześnie tym ważniejsze jest to zaufanie właśnie wtedy, właśnie w ciemnej dolinie, właśnie w ciemnej dolinie. Właśnie dlatego, że komu nie jaśnieje promień światła, albo kto przechodzi doliną Baka, jest też takie miejsce. Ten potrzebuje szczególnie zaufać Bogu. Dolina Baka, co się tłumaczy Dolina Łez, albo Sucha Dolina. Na dwa sposoby można to przetłumaczyć. Czytamy o tym w Psalmie 84, 6-7, że kto ufa Panu, to przechodząc przez Dolinę Baka, przemienia tę suchą dolinę w źródło. To jest Boża obietnica, ale podstawą do wypełnienia tej obietnicy jest zaufanie Bogu. Więc Słowo Boże nie mówi, że nie pójdę przez Dolinę Baka, ale mówi, że jeżeli będę ufał Bogu w tej dolinie, to z powodu mojego zaufania ta dolina sucha stanie się źródłem. Że stamtąd zacznie wypływać woda. I jeszcze wielu się napije, nie tylko ja. Więc czy warto ufać Bogu? Dawid mówi, Psalm 27,3. Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał. Jak on to robił? Co my możemy zrobić, żeby nauczyć się takiej ufności, żeby umieć tak żyć, żeby umieć postępować w takiej ufności Panu, a nie szukać naszego ratunku po swojemu, jak to często robimy. Inne miejsce w Słowie Bożym mówi, zaufaj Panu z całego serca, a nie polegaj na swoim rozumie. A my, im trudniejsza sytuacja, tym nasz rozum bardziej jest rozdygotany, tym więcej próbujemy znaleźć, tym więcej zaczepiamy ludzi. Ty wymyśl coś, ty mi pomóż. Tak właśnie jest, tak reagujemy. Jak on to robił? Czego brakowało apostołom na łodzi na Morzu Galilejskim? A co pomogło Pawłowi ufać na Morzu Śródziemnym, gdzie burza była niewspółmiernie większa i trwało to wiele dłużej? Ufajcie, ja jestem, nie bójcie się, powiedział Jezus do tych na łodzi. Ponieważ się przestraszyli i zwątpili, ponieważ nie było z nimi Jezusa. Ale kiedy Jezus się pojawił, wnet okrzepli. A za chwilę okazało się, że ten Jezus, który jednak jest z nimi, a nie go nie ma, że On rozwiązał tę sytuację. Żeby zachować ufność Bogu, zwłaszcza w czasie burzy, potrzebujemy, tak jak oni wtedy, potrzebujemy Jezusa. Potrzebujemy społeczności z Bogiem w Jezusie, bo taką mamy daną teraz. Tak? A od kiedy Pan Jezus wstąpił do nieba, to dzieje się to przez Ducha Świętego, którego posłał. Potrzebujemy mieć społeczność z Bogiem w Jezusie, przez Ducha Świętego, który jest nam po to dany, jako ten parakletos, jako ten pocieszyciel. Tego potrzebujemy, żeby umieć tak zaufać Bogu. Tego, czego zabrakło ludziom na łodzi. Dlatego ci sami ludzie, którzy wtedy tak zwątpili, którzy struchleli, bo nie było tam Jezusa, jakiś czas później, po zesłaniu Ducha Świętego, oni napełnili Ewangelią Judeę razem z Jerozolimą i Samarię, chociaż im zabraniano, chociaż ich biczowano, więziono. Jakoś nie truchleli, ale otrzymali Ducha Świętego, mieli społeczność z Bogiem przez Ducha Świętego, który był im dany. A więc społeczność z Bogiem w Duchu Świętym. O to powinniśmy zabiegać i to powinniśmy pielęgnować, o to się troszczyć, jeżeli chcemy chodzić w takiej ufności. Bo dzięki tej społeczności z Bogiem zachowamy ufność Bogu w każdy czas, także w czasie burzy. A jak było z Pawłem? Dzieje 27-25. Apostoł Paweł mówi do tych strażników, którzy z nim płynęli. Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie. Ufam bowiem Bogu, że będzie tak, jak mi powiedziano. Bo Paweł nie tylko miał społeczność z Bogiem w Duchu Świętym, ale miał też słowo od Pana. Paweł dostał słowo i w nie uwierzył. Powiedział, uwierzyłem bowiem, że będzie tak, jak mi powiedziano. Ufam Bogu, że będzie tak, jak mi powiedziano. Czytamy o tym wcześniej chwilę, w 23 wierszu. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję i rzekł, nie bój się, Pawle. Czyli jakiś tam już strach się robił po tych 2 tygodniach. Tak? Nie był to człowiek z żelaza. Miał prawo się przestraszyć, ale wtedy Bóg, który był z nim, posłał mu słowo, nie bój się. Przed cesarzem stanąć musisz i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. I Paweł uwierzył w słowo, które dostał. Potrzebujemy słowa od Pana. Potrzebujemy mieć społeczność z Bogiem w Duchu Świętym, ale potrzebujemy też mieć słowo od Boga. A Bóg mówi do nas. Bóg daje nam swoje słowo na różne sposoby. Mówi do nas przez Biblię, mówi do nas przez nauczanie, przez proroctwa, które nam są przekazywane. Mówi do nas przez cichy głos w naszym sercu. Mówi do nas, kiedy się modlimy. Mówi do nas, kiedy uwielbiamy Boga. Mówi do nas w nocy przez sny albo budzi czasem w nocy, ze snu, po to, żeby coś powiedzieć. Bóg mówi. Bóg mówi. Tylko czy słuchamy, czy chcemy słuchać i czy wierzymy w to, co Bóg mówi, tak jak Paweł powiedział, ufam Bogu, że będzie tak, jak mi powiedziano. Czy ufam Bogu, że będzie tak, jak mi powiedziano? Im trudniejsza sytuacja, im większa burza, tym trudniej zachować ufność, ale tym bardziej potrzebujemy mieć ufność w Bogu, a więc tym bardziej potrzebujemy mieć społeczność z Bogiem i tym bardziej potrzebujemy Słowa Bożego. To są dwie rzeczy, które tu na przykładzie tych dwóch burz i tego, jak potrafimy albo nie potrafimy ufać Bogu, dwie rzeczy, o których dzisiaj przekonuje nas Duch Święty. Potrzebujemy mieć społeczność z Bogiem i potrzebujemy się karmić Bożym Słowem, żeby w czasie burzy móc zaufać Panu, nie tylko dlatego, żeby się lepiej poczuć, nie tylko dlatego, żeby było jakoś tam łatwiej to przejść i się nie stresować, ale dlatego, że to zaufanie Bogu realnie zmienia sytuację, że ona wpływa na bieg wydarzeń, że pomaga przetrwać tą burzę i wyjść z niej na sucho nawet. Im mniej mamy sił, żeby już walczyć, bo już długo ta burza trwa, tym bardziej potrzebujemy zaufać Panu. Bo ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, pisze Izajasz. Wzbijają się w górę, na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Czujesz, że już mdlejesz, czujesz, że ustajesz, że brakuje ci siły. Ci, którzy ufają Panu, mówi Izajasz. To jest Słowo Boże. Czy ufam temu, co mi powiedziano? A do tego potrzebujemy Ducha Świętego i do tego potrzebujemy wiedzieć, co mówi Bóg i Bogu uwierzyć. Czyli społeczność z Bogiem i Słowo Boże. I to jest to, co dzisiaj Duch Święty mówi do zboru. Ufaj Bogu, jeszcze Go będziesz wysławiać. Ufaj Bogu. Ale żeby umieć zaufać Bogu, żeby móc Mu zaufać, w tym czasie, kiedy najbardziej potrzebujesz zaufać Bogu, potrzebujesz mieć codzienną społeczność z Bogiem i potrzebujesz się karmić Słowem Bożym i wierzyć temu, co mówi Bóg. W sumie krótkie przesłanie. Ale chciałbym, żebyśmy się mogli modlić razem o to teraz, bo chociaż krótkie i wydaje się takie oczywiste, jak się o tym mówi, to tak jak powiedziałem, czasem łatwo powiedzieć, a trudno zrobić. Więc chciałbym, żebyśmy się razem modlili o to, żeby Bóg nam pomógł, żeby nas nauczył, żebyśmy potrafili zaufać Bogu, tak jak Dawid, albo tak jak Paweł. I żebyśmy pamiętali o tym na co dzień, że przyjdzie burza, że będziemy przechodzić przez Dolinę Baka, albo jakąś inną ciemną dolinę, bo nie obiecał nam Bóg, że nie będziesz przechodził. Ale obiecał, że jeżeli będziesz ufał Bogu, to On tą dolinę przemieni w źródło. I chciałbym, żebyśmy też modlili zwłaszcza o tych, którzy dzisiaj mają to poczucie, że chodzą w ciemności i że już im nie jaśnieje promień światła, jak też pisał Izajasz w 50 rozdziale. Żeby Duch Święty szczególnie im pomógł dzisiaj, w tym trudnym czasie, zaufać imieniu Pana i polegać na swoim Bogu, zgodnie z tym, co jest napisane. Ponieważ rozradują się wszyscy, którzy Tobie ufają, jak mówi Słowo Boże. Więc módlmy się szczególnie o tych, którzy są smutni. Aby im szczególnie też Bóg pozwolił zaufać Panu, żeby mogli się rozradować, bo są smutni, potrzebują tej radości. Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. Powstańmy, módlmy się razem. Panie, tak bardzo potrzebujemy ufać Tobie. Potrzebujemy umieć Ci zaufać w każdej sytuacji, szczególnie w trudnej sytuacji. Panie, ja wiem, że przechodzimy i będziemy przechodzić różne doświadczenia. Nie pozwól, żebyśmy przechodzili o własnych siłach, bo nie mamy żadnych sił. Chcemy być zawsze z Tobą. Panie, czy to będzie burza na Morzu Galilejskim, czy na Śródziemnym, duża czy mała, potrzebujemy Ciebie, potrzebujemy Jezusa, potrzebujemy Twojej obecności, potrzebujemy Twojego Ducha, Panie. Niech Twój Święty Boży Duch napełnia nas, niech nas prowadzi, bo tylko dzięki Niemu możemy zaufać Tobie, Panie. i potrzebujemy Twojego Słowa. Prosimy, przemawiaj do nas codziennie. Przemawiaj do nas codziennie. Chcemy codziennie słyszeć Twój głos, wsłuchiwać się w Niego, wierzyć Tobie, Panie, żeby kiedy przyjdzie trudny czas, nie mieć problemu z rozpoznaniem Twojego głosu i nie mieć problemu z przyjęciem tego, co Ty mówisz do nas, żeby przyjąć z ufnością to, co Ty mu powiesz i żeby w tej ufności móc przejść przez dolinę, móc zamienić ją w źródło na podstawie tego, że zaufaliśmy Tobie, bo Ty jesteś Bogiem, który nie zawodzi, bo kto Tobie zaufa, ten się nie zawiedzie, bo Ty pomagasz tym, którzy Tobie ufają, bo rozradują się wszyscy, którzy Tobie ufają, bo szczęśliwi, którzy Tobie ufają, Panie, szczęśliwi, którzy Tobie ufają, chcemy Tobie ufać, Panie, jak Dawid, chcemy Tobie ufać, Panie, jak Dawid, ogarnij nas, Duchu Święty, wypełnij nas, Duchu Święty, naucz nas tego, jak mamy ufać. Jeszcze zanim znajdziemy się pośrodku burzy, chcemy być pewni tego, że Ty jesteś z nami, że Twoja obecność wystarczy, że Twoja wola wystarczy, że Ty możesz nas wyrwać z ręki Nabuchodonozora, ale nawet jeżeli nas nie wyrwiesz, to i tak to nam wystarczy, że jesteśmy w Twoim ręku, Panie, bo w Twoim ręku jesteśmy w najlepszym miejscu, w najlepszym miejscu. Ufamy Tobie, Panie. Kiedy za mało ufamy, pomóż nam. Chcemy więcej ufać Ci, Panie. O wszystkich, którzy są smutni dzisiaj, Panie, prosimy. O wszystkich, którzy czują, że chodzą w ciemności, że nie dociera do nich promień światła. Panie, prosimy, niech Twój Święty Boży Duch działa teraz w ich sercach. Przemów, proszę. Dotknij ich Twoim Słowem. Dotknij ich Twoim Słowem. Niech poznają, niech się przekonają, niech nabiorą pewności, że jesteś z nimi w tym trudnym czasie, aby mogli nabrać ufności w Tobie, że Ty sam wszystko dobrze uczynisz, tak jak obiecałeś, że Ty wszystko dobrze uczynisz. Że Ty jesteś na końcu tej historii, Panie. Że Twoja wola jest na końcu tej historii. Tylko zaufać Tobie. Chcemy Ci ufać, Panie. Naucz nas ufać Tobie, Panie. I chcemy Cię wysławiać. Ufaj Bogu, bo jeszcze będziesz Go wysławiać. Tak, Panie, mówimy na to amen. Będziemy ufać Bogu i jeszcze będziemy Go wysławiać. W każdej sytuacji i w każdej burzy. W imieniu Jezusa naszego Pana, niech będzie uwielbione Twoje imię. Amen.